Podwieczorek Mistrzów.
Konrad Mielnik, dobry wieczór. Dziś gościem Państwa, gościem Radia Gdańsk jest, no powiedzmy sobie szczerze, mistrz klarnetu, mistrz basset hornu, chyba też pedagogiki, o czym się Państwo przekonają w najbliższą niedzielę, jako że będzie retransmisja koncertu z udziałem dwóch utalentowanych klarnecistek, który odbył się w ramach festiwalu Metropolia. Profesor Bogdan Ocieszak, dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się.
Panie profesorze, może zacznijmy od tego instrumentu, który jednym kojarzy się z kapelą ludową, innym z latem z radiem, a jest to instrument, który uwielbiało wielu znakomitych kompozytorów. Jak to jest z tym klarnetem?
Klarnet to instrument rzeczywiście o przepięknej barwie, najmłodszy z rodziny instrumentów dętych drewnianych, mam tu na myśli fagot, obój, flet. Jego początki sięgają XVIII wieku. Twórcami była rodzina Dennerów. Zrazu trafił do orkiestry symfonicznej, gdzie pisał Haydn, ale nade wszystko stosował go Mozart, który bardzo sobie cenił ten instrument.
Mozart wręcz uwielbiał klarnet, bo przecież powierzał mu przepiękne partie w swoich operach. No i napisał przepiękny koncert na ten instrument.
Rzeczywiście przepiękny koncert napisany dla Antona Stadlera, KV 622, napisany, skończony tuż przed śmiercią na 3 miesiące i również wykonany w owym czasie. Następnie koncerty klarnetowe pisał Weber, Mendelssohn, przepiękne sonaty napisał Brahms, a w XX wieku to już mamy Debussy'ego z jego rapsodią, czy też Strawiński, a w XX wieku zapewne wszyscy znają Państwo błękitną rapsodię Gershwina z pięknym solem.
No tak,
solem.
Zaczyna się ten glissandem takim słynnym.
Tak, znane glissando, przed którym niektórzy klarneciści drżą, czy też uda się to zagrać, czy nie.
Takie trudne?
Bywa trudne.
To znaczy,
szczególnie
co to
jak
znaczy?
Przyjdzie trema.
No tak.
Może być różny efekt.
No to mówi pan tak trochę jak strach walturnistów przed takim momentem w koncercie F-moll Fryderyka Chopina.
Tak.
I ten strach był tak wielki, że jak przyjechała amerykańska orkiestra, która grała to bez pudła na próbie, te waltornie ten sygnał grały, i potem rozmawiali z waltornistami polskimi, to tak przekonano Amerykanów, że to jest tak strasznie trudne, że Amerykanom to na koncercie po raz pierwszy w życiu nie wyszło. No to jest też kwestia taka.
Współcześnie klarnet rzeczywiście znajduje uznanie w oczach kompozytorów, jako że możemy grać na nim multitony, ćwierćtony, frullato, glissando, slaptony. Także klarnet ma również ogromne możliwości dynamiczne. Przepiękny dorny lejest, kantylena w drugiej oktawie.
Jest teraz bardziej wykorzystywany, panie profesorze, bo ja rozumiem, że mówimy cały czas o klarnecie klasycznym, ale przecież klarneciści grają również jazz. No i robią to saksofoniści, bo to jest taki młodszy brat chyba klarnetu, ten saksofon.
Rzeczywiście często jest tak, że jazzowi saksofoniści zaczynali od klarnetu, na przykład pan Sikała. Roli klarnetu w jazzie nie sposób przecenić, szczególnie w erze swingu, gdzie królem był klarnecista Benny Goodman.
Który był jednocześnie jednym z najlepszych wykonawców koncertu klarnetowego Mozarta, tak mówią.
Tak mówią, no głosy są podzielone.
No też bym się z tym zgodził, bo akurat mam nagranie koncertu Mozarta z udziałem Goodmana, no i też można dyskutować.
My nie tak dawno żeśmy też mieli takiego swojego Benny Goodmana, czy też Eddie Danielsa. Mówię tutaj o świetnym, doskonałym klarneciście Emilu Kowalskim, pochodzącym z Wybrzeża, zresztą znanym nam, jako że żeśmy razem uczęszczali.
No ja pamiętam Emila, pamiętam brzmienie tego jego klarnetu, pamiętam to ciarki przychodziłem, też pamiętam jak Emil, który jak słusznie pan profesor powiedział, grywał i klasykę, i jazz. Grał w orkiestrze, już nie pamiętam, gdzie to było, jak to było.
Teatru muzycznego.
On w różnych orkiestrach grywał, a ja grałem wtedy jeszcze, jak umiałem grać na fortepianie, koncert Schumana, i tam w pierwszej części jest taki dialog fortepianu z klarnetem, i powiem szczerze, że nie pamiętam gdzie, co, jak i ja, ale pamiętam solo i ten odzew Emila Kowalskiego. Po prostu był to genialny, fascynujący muzyk. Szkoda, że odszedł tak szybko.
No niestety rzeczywiście brakuje nam go. Ta ogromna ekspresja, no świetnie technicznie, no i wzbudzał bardzo, bardzo dużo emocji w jego grze. Również specjalizował się w grze na klarnecie basowym. Na przykład jego kolędy jazzowe. Piękna płyta.
No ja pamiętam jego opracowania muzyki Mozarta na festiwalu Mozartiana. W sumie nie było to aż tak dawno. No, chwilę przed śmiercią, można powiedzieć.
To już 10 lat.
No właśnie. No to czas szybko leci niestety. Ale to pamiętam i też zapamiętam to na długo. A proszę mi powiedzieć, jak to jest z tą gdańską szkołą, właśnie skoro już wspomnieliśmy o Emilu Kowalskim. No przecież tych klarnecistów było paru. No i ktoś tę szkołę stworzył.
Tak, rzeczywiście, no nie sposób tu powiedzieć o gdańskiej szkole klarnetu, nie wymieniając profesora Andrzeja Pietrasa, który zaczął budować tą klasę już w latach 60. ubiegłego wieku. Był to wybitny muzyk, pedagog, ale wówczas był też dziekanem, prorektorem uczelni. Wypuścił, spod jego skrzydeł wyszło bardzo wielu klarnecistów, m.in. profesor Marek Schiller, który później kontynuował i rozwijał klasę klarnetu, sam będąc również prorektorem. A po jego przedwczesnej śmierci mi przypadł w udziale kontynuować dzieło mistrzów i wraz z młodszymi moimi kolegami, ale już profesorami naszej gdańskiej uczelni, panem Grzegorzem Wieczorkiem i panem Andrzejem Wojciechowskim, kontynujemy i staramy się rozwijać.
No właśnie, jest pan szefem Katedry Instrumentów Dętych. Tak to się nazywa oficjalnie.
Tak, dętych i perkusji.
A proszę mi powiedzieć coś o innym instrumencie, bo napisał pan książkę o tym instrumencie. Myślę tutaj o basset hornie. Zresztą również słyszałem pana grającego w zespole takich instrumentów. Jaka jest różnica między klarnetem a basset hornem?
Basset horn jest takim ogniwem łączącym klarnet basowy, a klarnet zwykły. Jest w stroju F, ma przepiękną barwę, intymną, tajemniczą, dlatego był stosowany w loży masońskiej w owych czasie Mozarta.
No, który był masonem.
Trzeba się cofnąć właśnie do czasu powstania tego instrumentu. To jest, właściwie on powstał i wyszedł z użycia razem z Mozartem, jako że powstał około 1760 roku, a już 10 lat po śmierci Mozarta był uważany za instrument, który wychodzi z użycia. Niewątpliwie najpiękniejsze nuty spłynęły z pióra Wolfganga Amadeusza. Jak pan redaktor wspomniał, Mozart był masonem, wstąpił w 1784 roku. Zresztą za jego namową do masonerii wstąpił jego ojciec Leopold, jak i Józef Haydn. Mozart napisał szereg utworów z wykorzystaniem trzech rożków basetowych, na przykład Adagia, 5 Divertimenti, i te utwory były wykonywane na zebraniach loży masońskiej. Były wykonywane na wejście czcigodnego loży, czy też na wtajemniczenie, na stopień ucznia, czy mistrza. No niestety basset horn wyszedł z użycia i przez długie, długie lata popadł w niebyt. Ale ostatnimi czasy, szczególnie, co dziwne, po roku 2006, kiedy żeśmy obchodzili 250. rocznicę urodzin Mozarta, ten instrument odżył. Mamy, zdaje się, że skończył się ten zaklęty krąg. Mało kompozycji, bo mało instrumentów. Mało instrumentów, bo mało kompozycji. Jest chętnie wykorzystywany. Żaden szanujący się kwartet klarnetowy, no, ma w swoim składzie ten instrument. Czy też trudno sobie wyobrazić rekwiem Mozarta obecnie grane w partii orkiestry z dwoma klarnetami. W oryginale są to dwa basset horny i tak współcześnie się też...
No ja też słyszałem, nie wiem, może się mylę, może źle pamiętam, ale też słyszałem na basset hornie grany koncert Mozarta klarnetowy.
Tak, rzeczywiście, bo Mozart zaczął pisać ten koncert, zresztą wiele lat, i zaczął pisać na klarnet, później jak zmienił decyzję, pisał na klarnet basetowy. To jest też rodzaj klarnetu, tylko z przedłużoną skalą do niskiego C. Ale zaczął pisać na basset horn.
A co pana skłoniło do zainteresowania się tym instrumentem? Teoretycznie no, mało utworów, mało instrumentów, mało utworów.
Byłem zaskoczony, przeglądając katalog Kechla, że Mozart napisał tyle utworów właśnie z tym instrumentem. Instrument niewykorzystywany, no udało mi się pozyskać do Akademii Muzycznej, ale oczywiście taką współczesną wersję. Tak samo dyrektor Filharmonii Bałtyckiej, Roman Perucki, zakupił dwa tego typu instrumenty, także Filharmonia może zagrać rekwiem w oryginalnym.
Po Bożemu.
Po Bożemu.
A jest jakiś ślad występu ludzi grających na tych instrumentach w czasach Mozarta, na przykład w Gdańsku? Skoro napisał pan książkę, musiał pan śledzić tego rodzaju losy.
Tak, rzeczywiście. Na podstawie wiadomości uzyskanych od wybitnego muzykologa gdańskiego, pana Jerzego Mariana Michalaka, udało mi się natrafić na gazety Starego Gdańska. Na gazetach tych mamy informacje o koncertach basethornistów mozartowskich w naszym mieście. Otóż grali oni kilka koncertów w latach 1781-82. Koncerty się odbywały nomen omen, panie redaktorze, w Domu Angielskim na ulicy współczesnej, naszej ulicy Chlebnickiej.
Czyli w Akademiku.
W naszym byłym Akademiku Gdańskiej Akademii Muzycznej.
No tam zresztą wiele koncertów było, bo jak popatrzymy na tych kompozytorów, którzy tworzyli tutaj muzykę, która powstawała w Gdańsku, no tak, tak staramy się z panią profesor Popinigis mówić, bo nie używamy określenia muzyka gdańska, no bo cóż to znaczy, wielu twórców tutaj tworzyło, to sporo koncertów właśnie tych kapelmistrzów Kościoła Mariackiego również odbywało się w Domu Angielskim. To było takie miejsce dość istotne dla muzyki w owym czasie. I to nie tylko w czasach Mozarta, ale i wcześniej.
Rzeczywiście. Niemniej znamienne, że ta muzyka w takiej postaci wróciła po latach do Domu Angielskiego.
No właśnie, panie profesorze, a jak jest z tak zwanym naborem na ten instrument? Uczycie bardziej na klarnecie, bardziej na basset hornie, bardziej na klarnecie basowym?
Wszystko zależy od lat. Mamy tłuste, mamy chude lata. No oczywiście o tych studentów, przyszłych studentów trzeba walczyć, trzeba szukać po Polsce wybitnie uzdolnioną młodzież, organizując kursy mistrzowskie, organizując kursy letnie, jeżdżąc na konkursy, często jesteśmy jurorami, obserwujemy, co się dzieje, no i wyławiamy tą wybitnie uzdolnioną młodzież, tak żeby przyszli do Gdańska, a nie do konkurencyjnych ośrodków.
A jak jest z Azjatami? Bo jak się wejdzie do Akademii Muzycznej, to Azjatów jest bardzo dużo. Czy to tak, są tylko pianiści, czy również grają na instrumentach dętych?
Również mamy i klarnecistów kilku. Oni są bardzo, bardzo pracowici. No, ale mają, że tak powiem, pewne zaległości.
No tak. A proszę mi powiedzieć, jak jest teraz z tym, bo mówiliśmy o jazzie, w tej chwili mamy zakłady jazzu w akademiach muzycznych. Kiedyś nawet mieliśmy wydział muzyki rozrywkowej jazzu w Akademii Muzycznej w Katowicach, ale teraz po tych różnych przetasowaniach też jakoś zniknął. Pamiętam taką sytuację, którą mi opowiadano, że no tak jak sam pan powiedział wcześniej, wszyscy, większość przynajmniej tych klarnecistów, saksofonistów jazzowych, wybitnych polskich, kończyła klarnety, jeśli kończyli Akademię Muzyczną, a jednemu z nich, słyszałem, w Warszawie właśnie pozwolono drugi recital dyplomowy zagrać na saksofonie, co było czymś niezwyczajnym, bo tego instrumentu jako takiego w Akademii Muzycznej takiej klasy nie było. I on się z Włodzimierzem Nachornym w jakiś sposób dogadał, że ten mu będzie towarzyszył na fortepianie. No i zagrali ten recital, tylko Nachorny był zajęty, prób nie było. Recital się udał, panowie profesorowie przyszli z gratulacjami, a Nachorny powiedział, no co tu miało nie wyjść? Ja słyszę, co robi on, on słyszy, co robi ja, więc o co tu chodzi? I potem rozmawiałem z Włodzimierzem Nachornym, który teraz jest wykładowcą, profesorem Akademii Muzycznej w Gdańsku, i mówi, wie pan, świetny klarnecista zdawał. To było zaraz po egzaminach wstępnych. Ja mówię, to dobrze, panie Włodzimierzu. On mi mówi, no tak, tylko my nie mamy w zakładzie jazzu klarnetu. Jak to teraz jest?
Do niedawna był student grający na klarnecie basowym. Zresztą mój absolwent, który chciał się rozwinąć jeszcze w tym kierunku, ale klarnetu nie ma. Prowadził profesor Sikała. Klarnet basowy to przepiękny instrument o ogromnych możliwościach, również jazzowych. Zresztą nasz Emil Kowalski specjalizował się w graniu na bas klarnecie, grając jazz. Niewątpliwie warto by było otworzyć również i klasę jazzu w naszej uczelni.
Klarnetu.
Przepraszam, klarnetu. Naszej uczelni.
No bo to jest rzeczywiście instrument niezwykły, a jak niezwykły, o tym się będą mogli państwo przekonać, jak już mówiłem, w najbliższą niedzielę o 23:00 retransmisja koncertu, który odbył się w studiu koncertowym Radia Gdańsk imienia Janusza Hajduna. Dwie klarnecistki, kobiety, czyli takie następczynie słynnej Sabiny Meyer, uczennice profesora Bogdana Ocieszaka,
i w duecie
i solo pokazały, że jest to muzyka niezwykła, i to szczególnie ta muzyka, która jest stworzona teraz specjalnie właśnie dla tego instrumentu. O tym się przekonamy i życzymy, żeby się klarnet rozwijał jak najbardziej i żeby ta szkoła klarnetowa gdańska, o której głośno w Polsce, powiedzmy sobie szczerze, tak jak kiedyś było głośno o gdańskiej szkole pianistycznej profesora Zbigniewa Śliwińskiego, więc myślę, że można już mówić o szkole Bogdana Ocieszaka, się rozwijała i była jedną z najjaśniejszych muzycznych wysp na kulturalnej mapie naszego miasta. Gościem państwa, gościem Radia Gdańsk był profesor Bogdan Ocieszak, szef Katedry Instrumentów Dętych i Perkusji.
I perkusji.
Perkusja i instrumenty dęte. No dobrze, no blisko siedzą w orkiestrze Akademii Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.